W niedzielę zakończyła się czwarta runda rozmów Iranu z USA. Była trudna, lecz użyteczna, ocenił rzecznik irańskiego MSZ. Pułap sankcji nakładanych na Rosję, czyli co Bruksela może jeszcze zrobić wobec Moskwy. Później w faktach garść porad dla ósmoklasistów, którzy już we wtorek rozpoczną swój egzamin. W niedzielę zakończyła się czwarta runda negocjacji między USA a Iranem w Omanie dotycząca irańskiego programu jądrowego. Rozmowy określone przez Iran jako trudne, lecz użyteczne, miały na celu lepsze zrozumienie stanowisk obu stron. Przedstawiciele USA wyrazili optymizm, zapowiadając kolejne spotkania w bliskiej przyszłości. Wczorajsze spotkanie skupiało się na technicznych aspektach ograniczenia programu jądrowego Iranu. Wcześniej Stany Zjednoczone sugerowały użycie siły, jeśli negocjacje nie przyniosą produktywnego wyniku. 17. pakiet sankcji wobec Rosji jest słabym pakietem. Osiągnęliśmy już pułap na przyjmowanie nowych restrykcji gospodarczych. Tak mówił naszej korespondentce w Brukseli wysoki rangą unijny dyplomata. Przypomnę, najnowsze sankcje dotyczą tankowców z tak zwanej floty cieni oraz 60 powiązanych z Kremlem osób i firm. Dlaczego Unia osiągnęła pułap w przyjmowaniu sankcji? Wyjaśniała to nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
Coraz częściej dyplomaci w Brukseli mówią, że kraje członkowskie Unii osiągnęły granicę w przyjmowaniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Na kolejne sankcje sektorowe nie będzie po prostu jednomyślnej zgody wszystkich państw. Tak więc Unia będzie wdrażać te istniejące i dążyć do zapewnienia, żeby nie były omijane lub wpisywać kolejne osoby czy firmy na czarną listę, na przykład w związku z dezinformacją. Jednak nie będzie już raczej przyjmować nowych, drastycznych sankcji, powiedział mój rozmówca. To nie znaczy, że Bruksela zmniejszy presję na Rosję. Może wprowadzać restrykcje handlowe, na przykład na rosyjską energię, jak te w przypadku zakazu importu gazu do 2027 roku, bo do ich przyjęcia wystarczy głosowanie większością kwalifikowaną głosów. Nie ma więc obaw związanych z wetem.
Pogoda płata figle.
Zimni ogrodnicy w całym kraju, zaczynając od dzisiaj do środy, imieniny mają pankracy, serwacy i bonifacy. Sadownicy i hodowcy warzyw doskonale wiedzą, co to oznacza. Przymrozki. Jaka jest jednak ich przyczyna? Oto eksperta pytał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Powód jest znany synoptykom od lat. Niemal co roku, od wielu dziesięcioleci, w połowie maja przemieszczają się układy ciśnienia.
Arktyczne powietrze, które tworzy się nad północną Europą, spływa do środkowej części Europy, no i powoduje właśnie ochłodzenie. I akurat przypada to na ten czas, kiedy można powiedzieć patroni ogrodników mają swoje imieniny.
Jak prognozuje rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, w tym roku także będą przymrozki, choć z nimi borykamy się już od kilku dni. Do wtorku podczas nocy temperatura przy gruncie może spadać nawet do minus 5 stopni. Od środy będzie już nieco cieplej.
Choć wcześniej na południu kraju prognozowane są nawet opady śniegu. Jak zabezpieczyć rośliny przed nocnymi przymrozkami? Podpowiemy Wam w kolejnych faktach. Ósmoklasiści w całej Polsce są tuż, tuż przed egzaminami. We wtorek pierwszy z nich, pisemny test z języka polskiego, potem matematyka. Nauczycielskie rady?
Radziłabym odpocząć.
A jeśli jednak ktoś będzie chciał coś powtórzyć, to co by pani poleciła z języka polskiego?
To radziłabym uporządkować wiedzę z lektur.
Powtarzać wzory, robić arkusze, czy trochę się wyluzować i na spokojnie z tą nauką, z tymi ostatnimi powtórkami?
Za powtórzeniem wzorów jestem, ale przespacerować się, pojechać rowerem do parku,
żeby to był aktywny wypoczynek, który zmniejszy stres i ten niepokój, i przede wszystkim 8 godzin snu, pożywne śniadanie i można przychodzić na egzamin.
Reporterka RMF FM Agata Gus prosiła o podpowiedź nauczycielki Gabriele Wronę i Marzenę Iskrę ze Szkoły Podstawowej imienia Bogdana Jańskiego w Krakowie. Lekarze i wolontariusze z Poznania założyli w Kamerunie dwie pracownie audiometryczne, które będą przeprowadzać badania słuchu tamtejszym mieszkańcom. Polscy lekarze przeszkolili afrykański personel oraz pomogli dziesiątkom niesłyszących dzieci.
Kolejny, powiedzielibyśmy, taki krok milowy, jeśli chodzi o pomoc w Kamerunie?
Tak, otóż akcja Protetyk Słuchu istnieje już od kilku ładnych lat. Tam w ramach tej akcji wyjeżdżają naukowcy z Uniwersytetu Medycznego tutaj w Poznaniu. Wyjeżdżają w rozmaite miejsca na świecie i zaopatrują w aparaty słuchowe dzieci. Natomiast tym razem chcieliśmy zadziałać bardziej systemowo i stworzyć pracownię audiometryczną. Taka pracownia powstała, a nawet powstały dwie pracownie, jak się okazało. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo dla nas bardzo ważne jest to, aby wiedza, którą mają nasi specjaliści, zostawała na miejscu, nawet kiedy oni już tutaj na miejsce do Polski powrócą. Przedsięwzięcie nie było zbyt trudne, ponieważ to jest wolontariusz, który współpracuje z nami już od bardzo wielu lat. Ta współpraca rozwija się świetnie. My też współpracujemy z firmami, które zaopatrują nas w sprzęt zupełnie za darmo. Dzięki temu nie są to przedsięwzięcia tak bardzo kosztowne. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie polska misjonarka, siostra Nazariusza Żuczek, która na miejscu w Kamerunie jest w trakcie budowy ogromnego szpitala. No i ona właśnie bardzo dba o to, aby cały czas dojeżdżali specjaliści z Polski, aby szkolili miejscowy personel.
Jak to wygląda tam na miejscu? Bo jak tak spotykamy się przy okazji tych różnych wyjazdów, to często pojawiają się takie chwytające za serce historie o tym, że niektórzy muszą przejeżdżać nawet kilkadziesiąt kilometrów właśnie na jedno badanie.
Tak, w Kamerunie w ogóle nie ma możliwości dla przeciętnego człowieka skorzystania z takiej pomocy. Takiego człowieka zwykle nie stać nawet na dotarcie w miejsce, gdzie jest większy szpital. Ci ludzie nie docierają nigdy do stolicy. Tam wszystko jest pełnopłatne. Opieka medyczna w Kamerunie jest pełnopłatna, w związku z tym stać na nią tylko najbogatszych. Takie miejsca, gdzie można zbadać słuch, istnieją w stolicy i w Douala, w dużym porcie kameruńskim. To jest wszystko. Aparaty słuchowe absolutnie są towarem luksusowym tylko dla ludzi, których na to stać. My od lat pomagamy tym, którzy właściwie już przestali liczyć na jakąkolwiek pomoc. To jest projekt bardzo pilotażowy. Sprawdzimy, jak działa to, co udało nam się stworzyć i mamy nadzieję na wiele takich pracowni. Byłoby wspaniale, gdyby one mogły powstawać i gdybyśmy zadziałali właśnie bardziej systemowo. To jest, myślę, że populacyjnie jest to bardzo zbliżone do tego, co mamy w Polsce, jeśli chodzi o przekrój całej sytuacji, całej populacji, natomiast zupełnie inaczej wygląda postrzeganie społeczne tego problemu. Dla nas jest to jedna z niepełnosprawności, z którą sobie całkiem nieźle radzimy, natomiast w Kamerunie uważa się, że dziecko, które nie słyszy dlatego, że ktoś rzucił urok na całą rodzinę. Zwykle takie dzieci są ukrywane, izolowane, nie chodzą do szkoły, są w domu i tak wygląda ich całe życie. My ten problem powoli zmieniamy. Istnieje w Kamerunie już szkoła dla dzieci głuchoniemych. No i to właśnie do tej szkoły jeżdżą nasi wolontariusze. Byli tam dwukrotnie. Planujemy dalsze wyjazdy. Program Protetyk w Afryce bardzo się rozwija.
Jak wyglądają te dwie kliniki, które tam powstały? Co takiego udało się tam stworzyć, zawieść? Czym pomagamy teraz osobom w Kamerunie?
Ja się bardzo cieszę, panie redaktorze, że padło to pytanie, ponieważ ośrodek w Bertoua przy granicy z Republiką Centralnej Afryki był nam doskonale znany. To jest ta szkoła dla dzieci niedosłyszących, o której mówiła pani prezes. Założona zresztą polską mocą, że tak powiem. Skupia kilkaset dzieci i myśmy tam byli dwukrotnie zaopatrzyć w aparaty. Natomiast drugi ośrodek, Abombank, którym siostra Nazariusza buduje szpital, to jest dla mnie coś niepojętego na skalę Afryki, ale również Europy. Proszę wyobrazić sobie szpital, który ma nowoczesne skrzydła wielkie, szereg sal, budują się w tej chwili sale operacyjne, lotnisko dla śmigłowców, rezerwuar wody. Ja czegoś takiego w naszych warunkach nie spodziewam się często zastać. Natomiast jak na warunki afrykańskie, to jest unikat w skali całej środkowej Afryki. Jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem Nazariuszu, a to ja myślałem, że spotkam szpitalik, jak w Ajosie, a to jest dzieło życia. Przywieźliśmy tam z myślą też o nowo powstającym szpitalu. Na razie pracują w przychodni 2 audiometry i jeden audiometr z funkcją określania też progu słyszenia w aparatach słuchowych do ośrodka w Bertois. 5 osób z Abombangu zostało przeszkolonych, personel medyczny, i 2 osoby, które też rehabilitują dzieci i nauczycielki z Bertois, z ośrodka prowadzonego tutaj przy dużym polskim wsparciu.
Na czym polegają te problemy słuchu właśnie w Kamerunie? Czy wiadomo, z czego one się biorą?
To znaczy, geneza jest taka jak u nas w Polsce, pewnie procentowo wygląda to podobnie, natomiast niestety statystyki tam mocno zawyża sytuacja gorączek malarycznych, szafowania lekami ototoksycznymi, niski poziom higieny, zakażenie meningitis, jest tego całe spektrum związane tam stricte z warunkami chorobowymi, tak? Pacjentów, że tak powiem, bez opieki laryngologicznej jest mnóstwo na cały kraj, kiedy ostatnio sprawdzałem metodą wyszukiwania przez sztuczną inteligencję, źródła podają między 35 a 60 na cały ogromny kraj, tak? Specjalistów. A więc my byśmy bardzo chcieli, żeby w takim zakresie, w jakim mogą, przypominam, protetyka słuchu to są studia na Uniwersytecie Medycznym, więc jakby dopasowania aparatów, doboru nie możemy im przekazać. Natomiast w Polsce funkcjonowała instytucja audiometrysty, który badał słuch, personel medyczny, i w tym zakresie byśmy chcieli, żeby Afryka stawała na własne nogi. Myśmy uruchomili tutaj możliwość konsultacji zdalnej, kwalifikacji pacjenta do leczenia laryngologicznego na miejscu lub czekania na nasz przyjazd z aparatami słuchowymi raz do roku na przykład. No.
A jak reagują pacjenci albo ich rodziny, kiedy udaje się zdiagnozować, może już nawet bardziej pomóc przywrócić ten słuch?
Nie, no oni są tam ogromnie wdzięczni, są pozbawieni opieki medycznej, wszystko jest płatne, a biednych nie stać nawet na dojazd, więc bardzo często dziesiątki czy nawet setki kilometrów pokonują piechotą. To jest wyprawa, tak? Więc to ogromna wdzięczność ze strony pacjentów, no a dzieciaki same w sobie, czy pacjenci, którzy są zaopatrzeni w aparaty, to już jest uśmiech na twarzy, natychmiast jest zupełnie inny poziom komunikacji, tak? Ogromna satysfakcja, bo walczymy o całą komunikację społeczną, życie zawodowe, edukację. To jest całe przeniesienie, które, no jak my słyszymy prawidłowo, to często sobie nie uświadamiamy. Przynajmniej będziemy mieli rozpoznanie, na jakim gruncie się poruszamy. My i tak przywozimy ze sobą wysoce dedykowany sprzęt kliniczny i jakby powtórzymy plus uzupełnimy, nawet bardziej pewnie uzupełnimy, bo oni są sprawni ku mojemu zaskoczeniu. No, były takie rzeczy, na które musieliśmy szczególnie zwracać uwagę, to są aspekty higieniczne. Myj ręce tak, żeby pacjent widział, żeby to szło w lód, ten przekaz. Odkażanie sprzętu, zmiana wzierników i tak dalej, z tym pewien problem istnieje, bo tak tam jest po prostu. Więc tu nacisk na to trzeba kłaść, natomiast no to był szalenie krótki czas na przeszkolenie ludzi, którzy tak naprawdę stanęli przed zupełnie nowym wyzwaniem i tu muszę powiedzieć, że stanęli na wysokości zadania. Natomiast rzeczywiście nam to ułatwi, możemy też na odległość kwalifikować, kto z pacjentów ma szukać pomocy laryngologicznej na miejscu, a kto ma czekać, bo ma już stan taki, który nie ulegnie poprawie skutkiem leczenia, czyli jest kwalifikowany do zaopatrzenia w aparaty słuchowe.
Mówili Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz dr Olgierd Stiller, który wrócił z misji w Kamerunie. Rozmawiał z nimi nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.